W dobrych książkach spotkanie ze sztuką zanurzoną w sakrum. Ikona była oknem na Boga, ale jej wielowiekowy rozwój i swoista degradacja sprawiły, że nie zawsze udało się ocalić świat w greckim duchu piękna i prawdy. Jak szukać sakrum i profanum i dlaczego warto mieć dobrego przewodnika, o tym dziś w programie. Zapraszam, Anna Łoś.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dobre książki w Radiu Kraków i książka rzeczywiście dobra i piękna, zwłaszcza ten kontekst piękna tutaj jest bardzo wytłumaczony, bo jest to książka o ikonach. Ikonach, historia i teologia ikony Nikodima Kondakowa, wydawnictwa Arkady, a państwa i moim gościem jest tłumacz tej książki, Stanisław Ulicki, tłumacz poezji z kilku języków, między innymi z języka rosyjskiego, ukraińskiego, angielskiego, niemieckiego. A jeżeli chodzi o tą sferę języka rosyjskiego, bo będziemy się w niej poruszać, no to poezję Puszkina, Jesienina i Majakowskiego także. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Witam i cieszę się, że pan po latach przerwy, jak mi powiedział, wrócił do szlachetnej sztuki przekładu.
Tłumaczenie to jest dialog. Mhm. Ja w ogóle, przepraszam za słowo ja, nie znoszę słowa ja, ale jednak użyłem. Uważam, że rozmowa jest rzeczą najważniejszą w naszym życiu. Kontakt i przybliżanie czyichś poglądów jest istotą, a przybliżanie czegoś, co nazywamy pięknem, dążeniem do piękna, jest jeszcze wspanialszą sztuką. Czyli tłumaczenie poezji jest czymś właśnie takim dla mnie.
I także to tłumaczenie tej książki, prawda? Ikony, historia i teologia. Wrócił pan po wielu latach do tłumaczenia. Jak pan kiedyś powiedział, kocha pan kontakt ze sztuką, więc w wypadku ikony, no to się ocieramy o tę sztukę, ocieramy się o sakrum.
Tu się ocieramy też o
i o profanum więcej. Właśnie też. To będziemy...
Ocieramy się o cudowną rzecz, czyli o sakrum i profanum.
Wszystko razem. Zacznijmy wszystko od razem. Autora, bo to jest rzeczywiście wyjątkowa postać. No bardzo można powiedzieć, że no, to jest największy światowy autorytet w dziedzinie sztuki bizantyjskiej. Nikodim Pawłowicz Kondakow, który żył na przełomie XIX i XX wieku, w którego życiu i sakrum i profanum się bardzo no, mieszało, prawda? Jego biografia jest dosyć skomplikowana. Czy może pan nam przybliżyć tę postać?
Postać jest dość niesamowita, jak wiele postaci, wielu naukowców w tamtym czasie, w czasach carskich. Miał to szczęście, że mógł realizować się jako archeolog sztuki. Czyli podróżował po wielu miejscach, wykładał na wspaniałych uczelniach ówczesnych, finansowanych przez carat. No, niestety, kiedy miał już publikować swoje prace, no to nastały czas rewolucji. I rewolucja jakby nie była zainteresowana sztuką religijną zwłaszcza, ani jego postacią, więc wyemigrował do Pragi czeskiej. To jest niesamowita historia, że w Pradze czeskiej w latach 20. i 30. XX wieku osiadło bardzo wielu twórczych naukowców. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy też tam powstała szkoła językoznawcza praska. Między innymi z Romanem Jakobsonem, znanym nam bardzo dobrze. I też pojawiło się coś takiego jak na zaproszenie Masaryka, prezydenta ówczesnych Czech, też mógł tam osiąść Nikodim Kondakow. I stworzyć po prostu szkołę swoją, w które później była określana jako seminarium Kondakowianum.
Nowatorstwo Kondakowa w badaniu ikon.
Metoda polegała na tym, żeby odkrywać to, co jest zasłonięte. On jest nazywany przez swoich i krytyków, i zwolenników archeologiem. Archeologiem. Czyli odkopywał warstwy, po pierwsze, warstwy zniszczeń, bo po prostu ikony nie były zawsze dobrze przechowywane, czyli krótko mówiąc, i znaczeń. To jest taka podwójna archeologia.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Ikona, co stanowi o jej wyjątkowości? Co zasadniczo odróżnia ją od takiej klasycznie pojmowanej sztuki sakralnej?
Ikona, czyli proszę zwrócić uwagę, jakie są współczesne użycia słowa ikona. Jest ikona mody, jest ikona urody, a ikona w tym rozumieniu, o którym my będziemy dzisiaj rozmawiać, to jest coś, co łączy ze sobą dwie sfery. To jest sakrum i profanum, świętość i sztukę. I między tymi, to nie jest dychotomia, taka klasycznym rozumieniu, ale jest bardzo ważna dla określenia tego, o czym pisze Kondaków. On pisze o marzeniu, żeby sztuka duchowa była piękna, jak najpiękniejsza, żeby się rozwijała, żeby była twórcza, żeby była inspiracją. I w tym momencie jest to troszkę jak z kotem Schrödingera. I tutaj humaniści zawsze używają tego, upraszczając mocno, przepraszam swoich przyjaciół fizyków za to uproszczenie, że z jednej strony kot jest żywy i kot jest martwy w tej pułapce schrödingerowskiej, czyli krótko mówiąc, to jest i sakrum, i profanum.
I to jest pewnego rodzaju napięcie, prawda?
To jest coś, co jest napięcie, co jest najważniejsze chyba, coś, na czym polega rozwój. Bardzo pięknie na ten temat pisał nasz malarz ikon, Jerzy Nowosielski, uznawany za przykład takiego realizmu eschatologicznego, tak został nazwany przez Mieczysława Porębskiego. To jest próba przekroczenia granicy pomiędzy cielesnym i duchowym, świeckim, świętym, profanum i sakrum.
Ale wracając jeszcze do samej ikony, ponieważ to jest historia, Kondakow o tym sporo pisze, pewne rzeczy uporządkować. Ikona pojawiła się
w Grecji.
Właśnie.
Bizancjum przejęło, wczesne Bizancjum przejęło tę sztukę i później wszystkie wątki dotyczące prawodawstwa zdeterminowały rozwój ikony w Bizancjum. Prawodawstwa kościelnego, bo przecież było wiele Ewangelii, prawda? Znamy rękopisy z Qumrun, a niektóre zostały tylko wybrane do tego, żeby być
kanoniczne, wzorcem, tak jak to się mówi, prawda?
Wzorcem, wzorem, wzorcem, czymkolwiek. I tutaj cały czas się poruszamy między dotrzymaniem tradycji, czyli oddaniem wzorca, a rozwojem. Czyli daniem pewnej dodatkowego artyzmu do tego wzoru. I bardzo niewielu twórców, którzy malowali ikony albo nie malowali, pisali. Tutaj będę bardzo purystyczny.
Bo to pisanie to też wprowadza nas w ten kanon, tak? W tą zasadę.
Wprowadza nas w kanon, dlatego że pisanie to jest po prostu słowo. Słowo, które staje się obrazem, bo słowo mogło się stać ciałem, ale też stało się obrazem. I chodzi o to, żeby to słowo było czytelne dla wszystkich i chyba twórcy ikon starali się za wszelką cenę, powiem to współczesnym językiem, zrobić mema. Żeby ten przekaz był jak najbardziej czytelny. nawet dla ludzi, którzy nie mają odpowiedniego, nazwijmy to, przygotowania. O.
Teologicznego także, prawda? Czyli to była taka obrazkowa historia. Jesteśmy w świecie obrazkowym dzisiaj. To jest tamten.
No, też wracamy do tego pomalutku.
Tak. Kondakow pisze tak, że ikona podporządkowana jest podniosłemu założeniu, odrzucającemu świat, iluzję artysty, wszelka ekspresję uczuć i wpajaniu idealnych wzorców. Samo powtarzanie pewnych form i wzorów nadaje ikonopisarstwu rodzaj świętości, a samej ikonie charakter świadomej posługi transcendentnemu. Idąc tym tropem właśnie, że pisze ikony, nie mógł być artystą, tak? Czy to jest nie do końca tak? Bo są to wyjątkowe ikony też,
to
mimo
są,
wszystko.
To właśnie tutaj jest pewien taki rys i pęknięcie w tym, co pisze Kondakow sam z siebie. To są artykuły z wielu lat zgromadzone w tej książce. On się miota między właśnie kanonem, między wzorem a sztuką. I mało tego, jest moim zdaniem zwolennikiem sztuki, czyli idzie raczej w kierunku tego, co jest doskonałym wyrazem, bo niemożliwe jest oddanie sensu bez doskonałego wyrazu. To jest troszkę taka wieczna dyskusja między formą a treścią. Jeżeli forma jest zbyt prymitywna, to treść też się może okazać nie najlepsza.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Rozmawiamy dziś o książce Nikodima Kondakowa Ikony. To bardzo pięknie wydana pozycja przez wydawnictwo Arkady. Naszym gościem jest Stanisław Ulicki, tłumacz tego, no właśnie powiedzmy jednak albumu, bo tutaj to, co jest bardzo istotne w tej książce, to są piękne reprodukcje, które zostały wybrane przez Kondakowa, no chyba z jego też oczywiście wielkiej erudycji, ale też pewnego zamiłowania do akurat tych, a nie innych pozycji, tak myślę.
One są bardzo charakterystyczne. Tutaj dziękuję bardzo, że pani podkreśliła trud wydawniczy, wydawnictwa, a ja chciałbym podkreślić też znakomitą jakość drukarstwa tej pozycji. Znam wiele wydań tej samej pozycji, wydanych za granicą, ale poziom edytorski w Polsce jest najwyższy.
Ten świat ikon, historyk sztuki, światowe autoryty w dziedzinie sztuki bizantyjskiej, no i dawnej Rosji, zaprasza nas w taką podróż, no bardzo skomplikowaną, to znaczy dla osoby, która nie interesuje się ikonami, to te wszystkie szkoły, różne animozje, no mogą być nie zawsze czytelne.
Jedna animozja jest tutaj najważniejsza, czyli krótko mówiąc, czy można temu, w co się wierzy, nadać jakikolwiek obraz.
No
to
właśnie.
Jest ten spór słynny ikonoklastów, prawda, z ludźmi, którzy uważają, że należy przedstawiać w to, co się wierzy.
Jesteśmy w VIII wieku, prawda? To Bizancjum.
VIII-IX wiek, no wtedy tak? To po raz pierwszy ikonoklaści się pojawili, a później się pojawiali od czasu do czasu i w wielu religiach i ciągle się pojawiają.
Czyli to jest taki ruch sprzeciwiający się kultowi, najprościej mówiąc, obrazów i wizerunków, prawda?
Wizerunków. Proszę zwrócić uwagę że wizerunek, obraz pełni funkcję wotywną, czyli pewnego zawierzenia. No, ludzie są, w zależności od tego, jakie czasy im towarzyszą, ulegli rozmaitym plagom, na które na nie spadają. Jest taka najwspanialsza modlitwa, prawda? Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ale ponieważ jesteśmy niedoskonałymi ludźmi, no to potrzebujemy pośredników. Tak to jest, że no, pośrednikami są święci i święte obrazy.
Święte obrazy pisane przez kogo? Kto mógł zostać być ikonopisarzem?
Jedni uważają, że ikonopisarzem mógł zostać tylko ten, kto podchodził do tego z religijną świadomością. Był zarazem w jakiś sposób osobą duchowną. Oczywiście przepiękny tekst Dionizego Sfurny, najniegodniejszy z malarzy, który napisał po prostu przepis na tworzenie ikon. Ale to chyba nie jest do końca prawda. To troszkę tak jak pamiętna anegdota, która przypisywana jest Francowi Fischerowi na temat pewnego malarza w dwudziestoleciu międzywojennym o malarzu Styce, który malował religijne przedstawienie i przyznał się, że maluje to religijne przedstawienie na klęczkach. Na co podobno objawił mu się Pan Bóg i powiedział: ty mnie nie maluj na klęczkach, ty mnie maluj dobrze.
To samo pewno dotyczy też ikon, pisania ikon jednak.
Tak mi się wydaje.
Nawet u właśnie Kondakowa przeczytałam, że jest taka ikona, gdzie można rozpoznać twarze bojarów na przykład. Prawda?
Ależ oczywiście, bądź co bądź, kto płacił, ten wymagał.
Profanum, ten element finansowy, no niewątpliwie był ważny.
Bywał niesłychanie istotny. No, niestety każdy twórca, czy wielcy renesansowi mistrzowie, no, zależeli od swoich sponsorów.
Oczywiście, mecenasów, jak to się pięknie
nazywało, ale tak naprawdę to oni byli bardzo wymagającymi, bardzo, bym powiedział, trudnymi partnerami.
Ingerującymi też, prawda? Ale
tutaj zmienię troszkę wątek, który dla mnie jest przerażający. Jeżeli patrzymy na dzieło Cervantesa, czyli Don Quixota z La Manche, to najbardziej dla mnie wstrząsające są pełne wydania tej pozycji, gdzie biedny autor zwraca się do kolejnego mecenasa bezskutecznie. Jest ich 20, ponad 20 tych adresów takich. Zapewnijcie mi byt.
To jednak osoba duchowna, mówimy o tym pewnym ideale, powinna, ta ikona powinna być przemodlona. No właśnie ikonicznym malarzem ikon Andrzej Rublow, no, który był jednak mnichem.
Tylko że z tymi ikonami Rublowa to jest trochę tak, więcej jest malarstwa ściennego, czyli tego, co się nazywa freski. I jakby jest to postać genialnie przedstawiona w filmie.
Tak.
Tak jest, warto obejrzeć, po prostu aż trudno mi mówić. No postać na pewno najwybitniejszy malarz. Tym razem użyję malarz. Pisarz i malarz. Rozwinął jakby pisarstwo w stronę większej fabuły, w stronę malwarstwa, przepraszam. Bo to tak, no bo dążenie takie bezkrytyczne do wzoru, do szablonu nie jest twórcze. On był tym, kto pokazał, że można inaczej.
Tu Radio Kraków Kultura.
W Dobrych Książkach rozmawiamy o sztuce ikony, jej rozwoju i różnych wypatrzeniach państwa. I moim gościem jest tłumacz Stanisław Ulicki.
Fresk to jest malarstwo ścienne.
Tak, właśnie.
Czyli malarstwo. A druga technika to jest malarstwo na deskach klasycznych, prawda?
Czyli ta technika tempery. Na czym to polegało? Przypomnijmy.
Taka bardzo pierwotna farba, w zależności od tego, kto ją stosował, jak ją stosował, z użyciem rozmaitych elementów jajka kurzego. Bo było to zarówno białko, jak i czasami żółtko. Jako zaprawa na gipsie albo na kredzie. To strasznie skomplikowane, jest mnóstwo opisów tego,
tak
jak
jest.
Robić podkład. Są szkoły, jak malować ikony.
Jedno jest pewne, że tempera jest główną techniką pisania ikony.
Na pewno nie olej, nie malarstwo olejne.
To stosowanie też kolorów, to też było związane z pewnym kanonem tych barwników naturalnych.
Na przykład przepięknie pisze Kondakow o jednym barwniku, który pięknie się nazywa z rosyjska prazeleń. Czyli taka pradawna zieleń, która obejmuje nie tylko kolor zielony, ale także różne odcienie, ciemno-niebieskie oraz indygo. To jest takie charakterystyczne dla malarstwa nowogrodzkiego w XV wieku i było to szeroko stosowane zamiast jasno-niebieskiego w przedstawianiu greckich strojów. To jest taki barwnik, który się znakomicie łączy z brązem, odpowiednikiem terra verde, czyli krótko mówiąc z tego, co używał Veronese. Mieszanie to jest delikatna materia.
No właśnie, tak.
Bo myślę, używano czystych barw, znaczy tych czystych, które przygotowywano. One
które były w naturze, były prawda? W one pigmentach były w naturalnych.
Sposób, to były naturalne pigmenty, ale stosowano technikę, gdzie już to te doskonalsze ikony artystycznie, technikę, która polegała na zlewaniu się barw. Wykorzystywano to, że jeżeli się nakłada jeden rodzaj farby, jednego barwnika i drugi rodzaj, to gdzieś tam one się zaczynają zlewać i mieszać. I to też jest bardzo charakterystyczne dla rozwiniętych pisań ikon.
Kondakow, pisząc o rosyjskiej ikonie, on ma takie głębokie przekonanie właśnie o tym, że ona będzie ewoluować i że wróci do świata, który będzie ją pielęgnował w greckim duchu piękna i prawdy. No to na pewno to, co stało się w XIX wieku, to, co się dzisiaj dzieje, bo właściwie te ikony pisane są też współcześnie. Czy to jest dobra rzecz dla ikony? Że ona jest żywa w ten sposób?
To samo to znaczy, że jest żywa, że jest potrzebna. Że jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, żeby pisać ikonę, to to już jest piękne. Jeżeli ma jeszcze odbiorców tego, to jest jeszcze piękniejsze. To wszystko. Tak jak ze sztuką. Ikona nie jest zapoznana zupełnie, na szczęście. Tak samo jak sztuka nie jest zapoznana. Sztuka się rozwija. Ikona jest dążeniem do pewnej sublimacji idei.
Wracając jeszcze na koniec do Kondakowa, on się tak zastanawia właśnie, czy jest coś takiego jak, opisuje to, rosyjska szkoła pisania ikon.
Moim zdaniem nie. To jest jego niespełnione marzenie. Mało tego, żeby było jeszcze zabawniej wyrażone nieco w imperialnym duchu. Jakby on to chciał, żeby to było właśnie podstawą. Ale to chyba się nie udało. Przecież znamy w tej chwili realizacje ikoniczne, które są gdzieś w świątyniach w Rosji. Gdzie jest i Stalin, i nie będę mówił jeszcze, jacy inni dyktatorzy.
No, ten, który jest u granic, także niestety.
Tak jest.
I to jest to imperialne podejście.
I to jest też podejście zadziwiające, ale no, sztuka też i religia też czasami zbliża się bardzo z władzą państwową.
No i to potem jej szkodzi. Ikonę też, myślę, dotknęło w jakiś sposób.
Delikatnie mówiąc, tak.
Możemy kontemplować prawdziwe, piękne ikony, możemy patrzeć na nie jako na właśnie sztukę, ale możemy też oczywiście patrzeć na ten wątek tutaj przemodlenia, ten wątek religijny jest oczywiście w tych pracach jest szalenie ważny. Komu pan poleciłby ten album? Bo on może go kontemplować właśnie ze względu na ikony, ale ze względu na, ten, na te teksty bardzo ciekawe. Tu dotknęliśmy tego wątku imperialnego, prawda? Gdzieś to on tam sobie
drzemie. Drzemie i tak gdzieś od czasu do czasu wychyla łebek. Wszystkim tym, którzy interesują się chociażby, czym jest sztuka w religii i jaką ma funkcję. Chodzi o to, czy ta kultura obrazkowa wnosi jakąś pozytywną wartość i staje się centrum pewnego przemyślenia. Nic więcej. Albo chociażby piękna, albo chociażby czegoś, co jest dobre i piękne.
To były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Na koniec przypomnę słowa księdza profesora Henryka Paprockiego, duchownego prawosławnego, który powiedział tak. Sztuka ikony to nie muzeum. Żeby autentycznie stworzyć ikonę, która odpowiada percepcji człowieka współczesnego, to jest to zadanie, które wymaga od twórcy wielkiego wysiłku, w tym intelektualnego. Żeby być dobrym ikonografem, nie wystarczy być dobrym malarzem. Za uwagę dziękuję już Anna Łoś. Do usłyszenia o godzinie 17 w czwartek w Radiu Kraków Kultura.